Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I dzięki innym patronom Radia Wnet, a teraz zapowiadany już wcześniej Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Janusza Palikota. Pani adwokat Agnieszka Walczak przekazała, że klient wyraża zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych, więc możemy już mówić i publikować wizerunek Janusza Palikota, zresztą znany chyba dość powszechnie. Janusz Palikot dostał 8 zarzutów, miał oszukać 5 tysięcy osób na 70 milionów złotych. Akcja przykrywkowa, czy uderzenie w świat elit liberalno-lewicowych, czy normalna działalność służb, panie redaktorze?
No jeśli miałbym tylko takie trzy możliwości, no to mimo wszystko jednak bym się skłaniał do tej trzeciej. Tak coś mi intuicja podpowiada. Na pewno nie druga, na pewno nie jest to żadne uderzenie w świat elit lewicowo-liberalnych. W to nie wierzmy. Ten system jest konstruowany właśnie po to, żeby w te elity nie uderzać, a nie uderzać. I widzimy to właściwie każdego dnia. Palikotowi się zbierało od dawna. To, czego wiele osób się domagało od co najmniej wielu, wielu miesięcy, czyli pociągnięcia go do odpowiedzialności za jego szemrane biznesy, wreszcie staje się faktem. Można powiedzieć, że nosił wilk razy kilka, no i teraz ponieśli Palikota. Taki był hej do przodu, taki nowoczesny, taki pomysłowy, taki ekstrawagancki, no i najwyraźniej przesadził z tą ekstrawagancją w biznesie, bo biznes musi być uczciwy, a nie polegać na oszustwie. No, chyba nie szkoda nam pana Janusza. No, to
raczej nie, ale jest taka teoria, że nie przypadkowo akurat teraz Janusz Palikot jest zabierany. Mamy kłopoty ze spółkami Skarbu Państwa, które no, miały zyski w zeszłym roku. W tym roku już notują straty. Mamy, o czym pan redaktor pisze, pustki w budżecie. Pomoc powodzianom idzie trochę jakby po grudzie. No i tu nagle rzuca się nam na żer Janusza Palikota. Mało kto go lubi. Wszyscy raczej patrzą, o, udało się aferzystę możliwego zatrzymać. To media się na to rzucą i cichutko te wszystkie inne sprawy spółek i budżetu przejdą. Taka jest teoria. Pan by taką teorię pod jakoś uznał za prawdopodobną?
Nie, jednak nie. Mi się nie wydaje, żeby Janusz Palikot był postacią tak ogniskującą emocje społeczne, żeby udało się poprzez jego zatrzymanie odwrócić kompletnie uwagę opinii publicznej od realnych problemów, jakie mamy, a przede wszystkim realnych problemów, jakie ma rząd. Wiemy, że to jest śledztwo, które trwało bardzo długo. Poszkodowani o tym mówili wielokrotnie, wiele miesięcy temu. To jest naturalna konsekwencja jakichś przekrętów, których najprawdopodobniej się dopuszczono i nie było innego wyjścia, kiedyś to musiało nastąpić. Zresztą popatrzmy na to, co się dzieje w przestrzeni medialnej, czy to jest temat numer jeden, no wydaje mi się, że jednak nie. Więc jeśli taki był plan, jak pan mówi, no to raczej on nie wypalił. Natomiast wydarzenie politycznie oczywiście jest bardzo ciekawe, bo to jest kolejna karta, jakich już sporo mamy w historii polityki trzeciej RP, kiedy no niegdyś jeden z ważniejszych polityków, chyba tak można by powiedzieć, bo przecież mieliśmy pewną rewolucję wyborczą, kiedy on wprowadził, ja nawet pisałem wtedy taki tekst w 2011 roku o Palikocie i 40 rozwojach, kiedy wprowadził sporą grupę posłów do Sejmu, takich różnych, dziwnych, każdy z innej bajki, wielu byśmy nigdy się nie spodziewali w parlamencie. No i potem mieliśmy cyrki z nimi związane w drugiej kadencji rządów Donalda Tuska. Wcześniej przecież Janusz Palikot to był, no zaryzykowałbym taką tezę, że jednak jeden z bliższych współpracowników Donalda Tuska, nie tylko
wiceszef klubu Platformy.
Oczywiście, że tak. Nie tylko w takich kwestiach politycznych, medialnych, PR-owych, bo on był człowiekiem do zadań specjalnych, on był takim cynglem, takim wykidajłą albo po prostu gangsterem politycznym do wynajęcia, tak możemy to powiedzieć, kiedy trzeba było rzeczywiście odwrócić od czegoś uwagę, zrobić jakiś skandal, wywołać burzę, to on zawsze był gotowy do tego, żeby pójść do telewizyjnego studia, najchętniej TVN24 z jakimś świńskim ryjem na talerzu albo na konferencji prasowej machając wibratorami. W tym rzeczywiście był Janusz Palikot dobry, potrafił jak nikt inny obrażać przeciwników politycznych, to on mówił o wypatroszeniu Jarosława Kaczyńskiego, to on był medialnym pomagierem Bronisława Komorowskiego w kampanii wyborczej, wtedy nawet zmieniał swój imidż, nie wiem czy pamiętacie państwo, nagle objawił nam się w takich grubych oprawkach okularów z zupełnie nowym wizerunkiem i nawet pan Bronisław Komorowski w czasie kampanii takim udawanym zdziwieniem witał go: Janusz, to ty? I jeszcze jedna rzecz o Januszu Palikocie, o której nie można zapomnieć, mianowicie rok 2005, kampania prezydencka, Donald Tusk kandyduje, ostatecznie przegrywa, ale w kampanii bardzo dużo środków finansowych rzuconych również przez Janusza Palikota, ponieważ właśnie wtedy ukazała się książka pana Donalda Tuska, którą wydał mu Janusz Palikot, zresztą zdaje się, że woził śmigłowcem chyba prywatnym pana premiera w tamtym czasie na różne spotkania, więc bardzo, bardzo chciał mu pomóc, ale nieskutecznie w wyborach prezydenckich. Teraz ma co innego w głowie.
To opisywał też w swojej książce Paweł Piskorski, to jak Janusz Palikot finansował Donalda Tuska, stąd wiele osób mówi, długo miejsca w areszcie Janusz Palikot nie zagrzeje, bo znając tego człowieka, tego polityka, na pewno jakieś haki, haczki także na obecnego premiera sobie w zanadrzu zostawił i to ma być dla niego pewną polisą ubezpieczeniową, tak może być.
Teoretycznie tak, bo na pewno wiedzę Janusz Palikot o wnętrzu Platformy Obywatelskiej ma olbrzymią, tylko pytanie, na ile to, co się działo w tej partii, powiedzmy 15-20 lat temu, kiedy Palikot tam był w orbicie, jest dziś jeszcze istotne. Nad tym trzeba by się zastanowić i tutaj siła tych haków moim zdaniem słabnie po prostu.
Słabnie, szczególnie, że wydarzenia są trudne i można uznać, że co nam tam jakiś Palikot, skoro nam się służba zdrowia, nam się kwestia powodzi, nam się budżet wali, o czym pan pisze w aktualnym numerze tygodnika Sieci, dziura Tuska, co się dzieje z finansami publicznymi. Rzeczywiście, jak się popatrzy na budżet państwa, zwłaszcza na wpływy z różnych podatków i z VAT-u, i z PIT-u, i z CIT-u, to one deklaratywnie PKB rośnie, a podatki, jak w przypadku CIT-u, spadają. I to jest sytuacja dość analogiczna do poprzednich rządów Donalda Tuska, gdzie jakiś wzrost był, dość dynamiczny, może nie tak jak zapisu, ale jednak wyraźny, a podatki stały.
No, to jest tak skomplikowany zespół naczyń połączonych, że trzeba by o kilku elementach powiedzieć, ale rzeczywiście fakty są dokładnie takie. I tutaj powinniśmy sobie przede wszystkim wspomnieć o tym, że ten budżet, który za chwilę będzie nowelizowany, był po prostu źle policzony. To przede wszystkim on był przeszacowany. Przeszacowane były zarówno wpływy z VAT-u, jak i z PIT-u. Sam fakt, że po 8 miesiącach 2024 roku w budżecie jest tylko 50% założonych wpływów z podatku PIT, oznacza, że te szacunki były hen zbyt optymistyczne, gdy koalicja się do tego zabierała. To jest jedna rzecz. Wpływy z VAT-u. Tutaj przyczyn jest kilka. No, pamiętamy, że w zeszłym roku przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, o czym pan powiedział, dużo solidniej się dokładały do państwowej kasy. Sam jeden Orlen tylko w ubiegłym roku wpłacił 70 miliardów złotych z różnych tytułów do budżetu państwa. W tym roku będzie to dużo, dużo mniej. Między
ale
innymi
akurat,
dlatego tak się dzieje.
Ale akurat przy Orlenie jest wytłumaczenie, że wcześniej Orlen finansował tarcze energetyczne, ale miał to zwracane z budżetu. Teraz rząd uznał, że Czempion jest tak bogaty, że może w całości pociągnąć finansowanie, mówiąc kolokwialnie, tarczy antyinflacyjnej, tarczy mrożącej ceny energii. No i stąd ta strata, że po prostu postanowiono trochę wyrwać trochę kłów narodowemu Czempionowi, żeby on sam się zmagał z finansowaniem obniżonych rachunków za prąd.
No dobrze, ale to nie jest wszystko oczywiście, bo Orlen, o czym zresztą Słucham, to oczywiście, że tak, no ale Orlen potrafi zarabiać, jeśli chce, i podkreśla to w licznych wywiadach ostatnio były prezes tej spółki Daniel Obajtek, powtarzając, że przecież jeśli chodzi o ten sektor detaliczny, to tutaj Orlen całkiem nieźle sobie radzi. Krótko mówiąc, ceny benzyny mogłyby być niższe, rzeczywiście zbliżać się do tych poziomów, które zapowiadał kilka miesięcy przed wyborami Donald Tusk, ale ani Orlen, ani rząd nie bardzo chcą coś zrobić w tym kierunku, no bo łatwo przecież szukać zysku w ten sposób dla budżetu państwa. No przecież pamiętajmy, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu w tym obszarze było podniesienie opłaty paliwowej. To nastąpiło jeszcze w grudniu 2023 roku, więc tam nawet przez chwilę nie było takiego myślenia o tym, żeby ceny benzyny obniżać. No ale to jest Orlen, ale nie tylko o tej spółce powinniśmy rozmawiać, o wielu innych. Wiemy, że spółki Skarbu Państwa te notowane na giełdzie za drugi kwartał, bo takie dane mamy najświeższe, za drugi kwartał tego roku zanotowały straty i to w wysokości 40%. Tu mamy pewne wyjątki, to są spółki energetyczne, finansowe, czyli banki, a także PZU, no ale te wyniki pokazują, że na koniec roku, gdy trzeba będzie dzielić się pieniędzmi ze Skarbem Państwa, znów tych wpływów będzie mniej. To jest jeden z powodów rośnięcia tej dziury budżetowej. Dziury, która zresztą, powiedzmy to, bo to jest szalenie istotne, i tak by była, niezależnie od tego, czy powódź by się wydarzyła, czy nie. No niektórzy ekonomiści już natychmiast po przyjęciu budżetu mówili, nie przejmujmy się za bardzo tymi cyferkami, one będą jeszcze do zmiany. No a w ostatnich tygodniach to już właściwie nikt nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości, że nowelizacja będzie potrzebna. Dziś poznaliśmy jakieś wstępne założenia do tej nowelizacji, no i jak słyszymy, że ponad 60% ma wynieść deficyt w roku 2027, no to rzeczywiście zmierzamy w bardzo, bardzo niebezpiecznym kierunku. Kolejna kwestia to są inwestycje. Ja rozmawiałem z wieloma ekonomistami, pisząc ten okładkowy tekst w aktualnym wydaniu Tygodnika Sieci, i właściwie każdy powtarzał to samo w tym obszarze. Zatrzymanie inwestycji jest śmiertelnie niebezpieczne dla polskiego rozwoju gospodarczego, dla stanu finansów państwa i w ogóle dla rozwoju Polski, no bo przecież te duże projekty, czy to centralny port komunikacyjny, czy elektrownie jądrowe, czy porty, kwestie żeglugi śródlądowej, to są oczywiście wieloletnie, wielomiliardowe plany, do których potrzeba inwestorów z zagranicy, ale dużą część, zwłaszcza tych inwestycji na pierwszym etapie, przygotowawczych, takiej twardej infrastruktury, budowlanki, konstrukcyjnych kwestii drogowych, miałyby wykonywać polskie firmy. I gdy plany były ogłaszane jeszcze przez poprzedni rząd tych kilku różnych wielkich projektów, no to te firmy się do tego szykowały, robiły jakieś strategie, przygotowywały się do inwestycji. Nagle pyk, zmieniła się władza i trzeba z tego wszystkiego się wycofywać, więc to jest gigantyczny hamulec dla wielu, dużo mniejszych firm, a to wszystko powoduje taki efekt kuli śniegowej, który będziemy oglądali w różnych wskaźnikach gospodarczych.
Kula śniegowa, która nadciąga. Zresztą o inwestycjach mówił sam minister Domański, minister finansów, mówiąc już w kontekście powodzi, no, że jest trudno, że być może niektóre inwestycje trzeba będzie odłożyć w czasie. Teraz inny wiceminister z kolei w resorcie z resortu finansów mówił, że te pięć miliardów euro to może nawet byśmy wydatkowali i one rzeczywiście nie są takie, że one by się zmarnowały, to jest jakiś darowany owoc. Nie, to jest coś, co będzie robione kosztem infrastruktury, kosztem tych wydatków, które mogłaby Polska zrealizować na budowę dróg, kolei i innych tego typu przedsięwzięć. No ale jest tak, że już w tej chwili widzimy, że inwestycje w Polsce będą zwijane czy opóźniane.
No ale to widać, no to się dzieje. To mamy nie tylko w takich kwestiach jak CPK, o którego stanie wszyscy doskonale wiemy, że został no, po prostu zatrzymany i nie ma żadnych konkretnych widoków na to, żeby ta inwestycja była kontynuowana w jakimś dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym. To jest oczywiście rzecz jedna, ale druga to są inwestycje zagraniczne. No, polska gospodarka zasadniczo opiera się na trzech motorach. To też, jak mantrę podkreślają wszyscy eksperci, to jest eksport, konsumpcja i trzy właśnie inwestycje. A te ostatnie z zagranicy, no niestety z Polski się wycofują. Ostatnio głośno było o rezygnacji Intela z budowy fabryki w Polsce. Tutaj akurat chyba rząd mniej należy za to winić, bo sam Intel ma gigantyczne problemy i nie tylko zresztą w planowanej inwestycji w Polsce, ale również w Niemczech, więc może powiedzieć, że ta spółka sama sobie jest winna, ale wiele innych gigantów z zagranicy wycofuje się z Polski. Polski zamyka swoje fabryki przez rosnące koszty pracy, rosnące koszty produkcji pracy też, ale produkcji zwłaszcza, a to ma związek oczywiście z cenami prądu, które w Polsce są najwyższe w Europie i wszystko wskazuje na to, że będą jeszcze wyższe. Co więcej, jak mówił mi Marek Zuber z Akademii WSB, ten budżet przez najbliższe 2-3 lata będzie niezwykle, jak to on określił, ciasny, to znaczy, że ciężko tam będzie znaleźć pieniądze na cokolwiek. On będzie mocno wyżyłowany, ponieważ będziemy się borykać z tak gigantycznym zadłużeniem i ze z koniecznością spłaty tego zadłużenia, drogiego zadłużenia na wysoki procent, które zresztą zaciągamy za granicą, a nie w Polsce. Inaczej niż na przykład Japonia, to już uwaga doktora Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej, który podpowiada rozważenie innego kierunku zadłużania państwa. No ale przez to, że będzie trzeba obsługiwać ten dług zagraniczny, będzie potrzeba więcej pieniędzy. Jak mówi Marek Zuber, niekoniecznie z podwyższanych podatków. Oczywiście to najłatwiej zrobić i to na pewno rząd Donalda Tuska będzie robił, bo on inaczej nie potrafi. No ale po pierwsze, mamy w przyszłym roku wybory prezydenckie, więc przed wyborami prezydenckimi nie wolno się spodziewać żadnych decyzji podatkowych, ani takich chyba, które, o ile dobrze pamiętam te terminy, od 1 stycznia 2026 roku weszłyby w życie, bo tam mamy przecież pół roku na zmiany w podatkach, więc nic złego nam rząd nie zaproponuje przed wyborami prezydenckimi. Natomiast mogą rosnąć koszty prądu. Te ceny, to tu znów powołuję się na Marka Zubera, mają nas jeszcze mocno zaskoczyć, bo to będzie najłatwiejszy sposób szukania dodatkowych pieniędzy w budżecie. A ten budżet na przyszły rok, pierwszy tworzony pod tą unijną procedurą nadmiernego deficytu, która nakłada na nas pewne ograniczenia. Zobaczymy, jak duże w listopadzie te rekomendacje Komisji Europejskiej mamy poznać i dowiedzieć się, czego nie wolno będzie polskiemu rządowi zrobić. Natomiast ten pierwszy budżet przyszłoroczny będzie jeszcze takim troszeczkę picem na wodę, tutaj mówią ekonomiści, bo być może usłyszymy na przykład, że wynegocjowaliśmy specjalne pozwolenie Komisji Europejskiej na niepodejmowanie jeszcze jakichś drastycznych oszczędności. To zostanie pokazane jako sukces, żeby kandydata Platformy Obywatelskiej troszeczkę umocnić w tym wyścigu prezydenckim. No a jak już wybory prezydenckie przejdą, no to wtedy się zacznie wielka maczeta w dłoni Donalda Tuska, druga Andrzeja Domańskiego i trzymajmy się wszyscy za portfele. Zresztą już teraz się wszyscy trzymają.
Ale ktoś tak, mamy zapowiedź podwyższenia akcyzy na alkohol, na papierosy, jeszcze e-papierosy, tutaj można trochę uczknąć, ale to raczej są no, miliardy, a nie dziesiątki miliardów, a to właśnie tyle by potrzeba, żeby zasypać dziurę w budżecie, jeszcze dziurę w NFZ-cie. Do tego będą podwyżki podatków, a do tego jeszcze, jak powiedziałem, pobór podatków stanął, nie są realizowane dochody. Wiele osób mówi, wracają mafie VAT-owskie, inni mówią, taka jest plotka po Warszawie, że istotna część najlepszych urzędników Krajowej Administracji Skarbowej nie szuka przestępców gospodarczych, tylko, mówiąc kolokwialnie, przegląda i trzepie papiery spółek Skarbu Państwa, żeby znaleźć coś na poprzedników. Efekt tego widać w dochodach do budżetu. Będzie taki moment, że Donald Tusk uzna, że albo bardzo wyraźnie tniemy wydatki, na przykład program 800+, albo podnosimy podatki.
Będzie taki moment, ale raczej on będzie przypominał to gotowanie żaby, to znaczy nie wszystko naraz, nie jakiś wielki plan cięcia finansów publicznych w stylu balcerowiczowskim, bo tego nikt nie zaakceptuje oczywiście, ewentualnie można będzie sobie na to pozwolić, tak jak powiedziałem, po wyborach prezydenckich, a tak tą metodą małych kroczków, takich cieniutkich plasterków salami będzie nam się odkrajać te pieniądze, które mamy w kieszeniach. Oczywiście, że to nastąpi, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, gdy zastanawiamy się nad tym, dlaczego są mniejsze wpływy z podatków, warto też zwrócić uwagę na ciekawą kwestię, o której wspomniał w rozmowie ze mną dr Artur Bartoszewicz, mianowicie na transakcje bezparagonowe, których liczba lawinowo rośnie. W niektórych regionach Polski, to są publikacje z zeszłego tygodnia, one sięgnęły już 46%. Wyobraźmy sobie, prawie połowa wszystkich transakcji gdzieś na prowincji odbywa się bezparagonowo. To znaczy, że przedsiębiorcy też już szukają jakiejś pewności wpływów i wolą wiedzieć, że jakieś pieniądze będą mieć i zaryzykować jakieś oszustwa przy podatkach, żeby tylko nie splajtować. Rośnie szara strefa po prostu i to też jest kolejna bolączka, z którą rząd po prostu będzie musiał się zmierzyć.
To już na koniec coś, z czym rząd musiał się zmierzyć, co też poniekąd sam sobie zgotował. Kwestia sztucznej inteligencji, wydawałoby się temat bardzo niszowy dla entuzjastów albo tych, którzy się lękają rozwoju najnowszej technologii, a tymczasem rządowi udało się z tego tematu zrobić sprawę polityczną, ogólnopolską, no i musiał się wycofać Piotr Sankowski. Jednak w Polsce zostanie, będzie polską naukę rozwijał, ale już nie w spółce, tylko w instytucie. Damage control został przeprowadzony, mówiąc takim angielskim żargonem, rząd wyszedł z tego obronną ręką, czy jednak co się rozlało, to się nie wszystko udało zebrać z powrotem do miseczki.
Oczywiście, że się nie udało zebrać i będziemy bardzo długi czas ponosić konsekwencje tych idiotycznych decyzji, tego politykierstwa, zwłaszcza polityków lewicy z resortu nauki i resortu cyfryzacji. Nic nie zostało posprzątane. To, co wczoraj ogłosili panowie ministrowie Gawkowski oraz Wieczorek, to jest jakaś ich idea, która się urodziła, nie wiem, przedwczoraj, dwa dni temu w ich głowach. Oni ją tak sobie rzucili w eter bez żadnych konkretów, zauważmy. I zwróćmy uwagę na jedno kluczowe słowo we wczorajszych wypowiedziach pana wicepremiera Gawkowskiego, że będzie przekształcenie, czyli ta spółka Ideas NCBR, na czele której stał profesor Sankowski, którą zbudował i którą wprowadził do ekstraklasy międzynarodowej naukowej, do różnych instytucji, zdobył granty i tak dalej, ściągnął wybitnych naukowców ze świata. Ta spółka ma zostać przekształcona od 1 stycznia w nowy projekt, w który wejdą też uczelnie wyższe i którym ma kierować profesor Sankowski. Krótko mówiąc, spółka, która w tej chwili jest, która świetnie działała, został jej zabrany szef tylko po to, żeby wsadzić tam poklejonego politycznie człowieka, a gdy wybuchła afera, to pozwoli się tej spółeczce jeszcze z tym nominatem kilka miesięcy podziałać, żeby potem robić od zera coś nowego. No to oczywiście jest absurd, który się odbije i na wizerunku polskiej nauki, polskiego rządu, Polski jako miejsca do inwestycji, do rozwoju nauki. Nic dobrego z tego najprawdopodobniej nie wyjdzie, a spółka Ideas NCBR jest tu tylko początkiem tak naprawdę dyskusji o tym, co się dzieje w polskiej nauce, bo tutaj problemów jest co niemiara. Udało się ten jeden zatapetować, ale Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Nauki, różne instytucje rządowe powiązane z nauką, GovTech chociażby, NASK, tam wszędzie mamy wiele małych stajni augiasza. O tym będziemy pisać w kolejnym wydaniu Tygodnika Sieci. Warto o tym pamiętać, a profesorowi Sankowskiemu życzę cierpliwości, no i trzymać kciuki, że może paradoksalnie wyjdzie z tego coś dobrego.
No dobrze, ale to na koniec te wszystkie sprawy mniejsze i większe, to jest jakiś początek kuli śniegowej, który może wpłynąć na zmianę jakiejś części, może istotnej części polskich wyborców albo tych, którzy głosowali na Donalda Tuska, zniechęcić, żeby poszli do wyborów, w wyborach prezydenckich, do urn wyborczych, czy może zgoła odwrócić niektóre postawy, jak pan redaktor na to patrzy, bo to jest taki temat, który akurat uderzył w elektorat, który mógł być, no może nie twardym, ale jednak jakimś zapleczem obecnej koalicji rządzącej.
Oczywiście, że tak. Tu będziemy mieli do czynienia z takimi procesami odpływu elektoratu, zawiedzenia się. To zresztą trwa od samego początku. No popatrzmy na te aktualne sondaże. Przecież one miały wyglądać zupełnie inaczej po 10 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia. PiS miał być już formacją marginalną, a on niemalże łeb w łeb idzie z Platformą Obywatelską, której przestało rosnąć. Więc mamy pewną stagnację. Myślę, że przyszły rok będzie kluczowy. Natomiast te wszystkie czynniki ekonomiczne, inflacyjne, rozwojowe, inwestycyjne będą oczywiście działały i będą takimi kropelkami, które tę skałę będą drążyć. Zobaczymy, na ile uda się nas zaczarować, omamić nas wszystkich Polaków propagandą rządową w przyszłym roku przed wyborami prezydenckimi i uda bądź nie uda, miejmy nadzieję, domknąć system Tuskowi.
A my będziemy ten proces polityczny mamienia, ale też przekonywania opisywać. Marek Pyza, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci, portal W Polityce, no i przede wszystkim Telewizja w Polsce 24. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.